Księże biskupie, przyjeżdża ksiądz z terenu ogarniętego wojną. Ukraina jest ostrzeliwana nieustannie. Jak jest na terenie diecezji charkowsko-zaporowskiej teraz?
Część diecezji jest pod okupacją. Województwo zaporowskie, tam gdzie ja mieszkam, 80% jest zajęte przez Rosję. U nas jest diecezja wielka, 7 województw i Donieck, Ługańsk, to już od 14 roku jest zajęty. Zaporoże, ta część południowa po 24 lutego i ta część okupowana jest duszpastersko sparaliżowana. Natomiast pozostałej części normalnie duszpasterzujemy, chociaż są ostrzały, w wielu miejscach nie ma prądu, nie ma gazu. Wierni próbują wyjechać w bardziej bezpieczne miejsce, szczególnie ci, którzy mają małe dzieci, powyjeżdżali już do Polski. A więc nasza teraz diecezja tak rozszerzyła się, bo nasi wierni są w Polsce, na zachodniej Ukrainie, w Niemczech, w innych krajach, ale najwięcej w Polsce. Mamy z nimi kontakt, dajemy im adresy, gdzie najbliższy kościół, gdzie można znaleźć pomoc potrzebną, lekarza. I jesteśmy tak, część na telefonie, część z tymi, którzy zostali, spotykamy się regularnie.
A kto został? Kto nie wyjechał i dlaczego?
Zostali ci, którzy wybudowali dom z niczego, przyzwyczaili się starsze pokolenie. Mówią, my stąd nie pojedziemy w żadnym wypadku. Ale też są takie miejsca, na przykład Orzechów, gdzie na początku wojny mówili, nigdzie się nie ruszamy, ale tam, jak ostatnio byłem przed Wigilią, to nie znalazłem ani jednego domu, żeby był cały. Siedzą w piwnicach, tam ponad pół roku nie ma prądu, nie ma gazu, mogą jeść tylko to, co się im przywiezie. Teraz jak się zima zaczęła, mrozy, no to już jest trudno tam i zmusiła ich sytuacja do opuszczenia.
Jak się prowadzi duszpasterstwo w takich warunkach? Jakie jest życie religijne w takich skrajnie trudnych czasach?
A przyzwyczailiśmy się, że każdy dzień coś nowego niesie. Nie da się splanować. To trzeba jechać na linię frontu, to gdzieś tam ktoś potrzebuje pomocy. Również nie tylko duszpasterskiej, ale na przykład trzeba podjść do lekarza. Te miejscowości blisko linii frontu, tam nie ma żadnych punktów medycznych. I osoby proszą, żeby albo ksiądz przyjechał, albo żeby kogoś przysłać, bo w ciężkim stanie człowiek, żeby zawieźć tam nawet na wyrostek, żeby zoperować. A więc kręcimy się tak od rana do wieczora i dana sytuacja nam podpowiada, co trzeba robić.
I to często jest pomoc taka materialna?
Tak, bardzo dużo tej materialnej pomocy, dlatego że często ludzie zostają bez niczego. Wieczorem położył się spać w piwnicy, rano patrzy, że wybite wszystkie szyby, okna od pocisku. On słyszał w nocy, ale nie myślał, że u niego w domu już nie ma okien. I wtedy trzeba mu pomóc, znaleźć tam jakąś folię, coś zakleić te okna, albo zabieramy najczęściej do miasta, żeby mógł tam w jakiejś szkole przenocować, a potem myślimy, co dalej.
A właśnie, co dalej? Co się dzieje z tymi ludźmi? Czy są jakieś miejsca w miarę bezpieczne, do których można je skierować?
W tej chwili w Zaporożu, tam gdzie ja jestem, no to 100% nowego miejsca bezpiecznego nie ma. Rakieta jeśli bije, no to wtedy kilka pięter od samej góry aż do piwnicy jest zrównane z ziemią. I wtedy nawet ci, którzy są w piwnicy, to są niebezpieczeńcy, dlatego że trudno ich odkopać. I to czasami się używa psy specjalne, żeby na niuch potwierdziły, że tam ktoś jest, jeszcze żywy jest. A więc takich 100% miejsc bezpiecznych tam na wschodzie nie ma, dlatego że rakieta może w każdej chwili spaść w dowolne miejsce. Dzięki Bogu obrona przeciwpowietrzna już zaczyna strącać większość rakiet, a więc prawdopodobieństwo ocalenia jest większe. Ale mimo wszystko ludzie jeszcze są. Gdzieś tak 1/3 mieszkańców Zaporoża jest. W Boże Narodzenie na mszach świętych było tak na jednej ponad 200 osób, na drugiej 200, a więc jeszcze takie grupki zostały, które trzymają się, dlatego że mówią, dopóki mój dom jeszcze cały, będę siedzieć.
Kiedyś ksiądz biskup kilka lat temu, będąc w Polsce, mówił, że są takie duże podziały między zwolenników Rosji, przeciwników Rosji. Czy te podziały jeszcze funkcjonują?
Dziwna rzecz, ale jeszcze są ludzie, którzy uważają, że to nieszczęście, które spadło na Ukrainę, te zrujnowane domy, ostrzały, że jest to wina Ukrainy. Ale to są ludzie, którzy mieli anteny satelitarne ustawione na Rosję i oglądali tylko telewizję rosyjską. A tam jest takie pranie mózgów, że ci biedni Rosjanie przede wszystkim, oni są nieszczęśliwi, bo oni uważają, że rzeczywiście Ukraina to jest faszyzm. I dlatego ten podział, ja chodziłem kiedyś po kolędzie, to pamiętam, że można było od razu rozpoznać, kto co ogląda, kto jakiego radia słucha. I jeszcze tacy się znajdują, chociaż już jest ich o wiele mniej. Putin wyleczył niektórych sentymentów i z nostalgii po Związku Radzieckim. Ten podział istnieje również na klatkach schodowych. Że ci sąsiedzi, oni oglądali rosyjską telewizję i oni uważają, że jak przyjdą Rosjanie, to znowu wszystko się stabilizuje. I najsmutniejszy obraz, kiedy ta linia podziału przebiega przez rodzinę. A więc na przykład żona jest prorosyjska. Nagle w niej się obudziły korzenie rosyjskie, że rodzice pochodzili z Rosji. Mąż natomiast poczuł się Ukraińcem i do takiego stopnia, że nasza żona zostawiła go. 40 lat razem, szczęśliwe małżeństwo. Ona jest w Rosji, on w Ukrainie i ona powiedziała, że nigdy już w Ukrainie mieszkać nie będzie. On uważa, że mieszkać w Rosji to jest teraz największa hańba dla Ukraińca, a więc duch podziału, zły duch potrafił nawet wojnę wykorzystać, ażeby nie tylko był podział międzynarodowy i kryzys w relacjach międzynarodowych, międzypaństwowych, ale także w rodzinie. I takich sytuacji jest dużo, dlatego że jest to wschodnia Ukraina. Tam jak się Zaporoże budowało, ludzi poprzywozili z całego Związku Radzieckiego. Jest tam wielu Rosjan, ale są też Rosjanie, którzy walczą po stronie ukraińskiej, mówią, ja chcę być człowiekiem, ja chcę zawalczyć o godność moich dzieci. Ja nie chcę, żeby moje dzieci były takimi niewolnikami systemu, jak byli moi rodzice. Ta wojna jest wojną o godność człowieka, o nową cywilizację, która nie będzie mieć nic wspólnego z tym, do czego doszła Rosja po 17 roku.
Proszę powiedzieć, jakie są potrzeby, na co najbardziej potrzebne są pieniądze?
W tej chwili to, co grzeje, a więc generatory, te kozy, piecyki na drewno, ciepła odzież, wszystko, co gwarantuje ciepło, dlatego że zima będzie najtrudniejsza. W tej chwili Rosjanie biją po tak zwanej krytycznej infrastrukturze, a więc chcą nas zostawić bez prądu, bez gazu. Chciałem tutaj przede wszystkim podziękować Lublinowi za wsparcie, które od początku wojny napływa tam na wschód. Wielkie wsparcie okazywała nam Kuria Lubelska i okazuje, w szczególności arcybiskup Caritas Lublin. I mamy wielki dług wdzięczności. Bardzo dużo ciepłych słów słyszę pod adresem Polaków. To mnie cieszy, bo jestem w Ukrainie od 91 roku, a więc 31 lat. Różne głosy się słyszało. Tak sobie czasami myślę, że naprawdę najlepsze czasy polsko-ukraińskie są przed nami. Że ta wojna zaleczyła pewne rany. Polacy pokazali, jak są piękni, jakie piękne serca, doświadczywszy różnych przykrych rzeczy w historii. Jakby w moment rozpoczęcia się wojny o wszystkim zapomnieli, ażeby dopomóc ludziom, którzy zostali w brutalny sposób zaatakowani ze wschodu.
Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i za tą rozmowę. Naszym gościem był ksiądz biskup Jan Władysław Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej. Dziękuję bardzo.
Kłaniam się, dziękuję. Szczęść Boże.